Rozpocznijmy to nabożeństwo, które jest tak bardzo wpisane w tradycję chrześcijańskiej modlitwy. Przechodziło różne przeobrażenia, ma różne formy. Najbardziej powszechna jest ta 14-stacyjna droga krzyżowa. Przychodząc do tej świątyni widzimy te stacje. Możemy sobie zresztą często powracać do tych scen, które pobożność chrześcijańska wyraziła w tych małych kapliczkach. Możemy codziennie wybrać sobie jedną z tych stacji i nawet przez cały dzień do niej powracać, by nie zapomnieć, co dla nas z miłości wycierpiał nasz Pan. A wtedy zobaczymy, że w naszym życiu te stacje drogi krzyżowej są obecne. My także mamy swoją krzyżową drogę i trzeba, byśmy ją przeżywali z Jezusem. Dzisiejsze nabożeństwo będzie swoją tematyką nawiązywało do życia rodzinnego. Skoro tyle mówiliśmy o tym, że Kościół jest naszym domem, że rodzina jest kościołem domowym, to nic dziwnego, że tam także mamy odczytywać, odnajdywać stacje drogi krzyżowej i z nich czerpać siłę do pokonywania wszelkich trudności.
Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz w ogrojcu zakrwawiony, tam Cię anioł w smutku cieszył, skąd był świat pokrzepiony. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.
Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku z dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Pytanie o to wszystko kandydaci do małżeństwa odpowiadają w miarę spokojnie i pewnie. Tak. Na ile jednak przygotowaniom do zaślubin i samej uroczystości sakramentu małżeństwa, a tym bardziej wesela, towarzyszy świadomość, że będzie to nowa droga życia naznaczona krzyżem, cierpieniem, ofiarą. Przecież młodej parze wszyscy życzą samych pogodnych dni, szczęścia i wszystkiego najlepszego. Wystarczy jednak zapytać własnych rodziców, którzy także udzielali sobie sakramentu małżeństwa z nadzieją na szczęście, by przyznali, że to trzykrotne tak potwierdzone przysięgą oznacza jednocześnie wejście na drogę trudu, zaparcia się siebie, ofiary, cierpienia. Zapowiedział to zresztą sam Pan Jezus, mówiąc swym wyznawcom: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. To nie oznacza, że małżeństwo pozbawione jest szczęścia i to już tu na ziemi. Przecież cała liturgia zaślubin jest wołaniem o błogosławieństwo Boże, o szczęśliwe życie ludzi zawierających ten związek. Ale już na początku młodzi małżonkowie muszą mieć świadomość swoistego wyroku, jaki przyjmują. Odtąd będzie to ich wspólna droga krzyżowa, na szczęście dla wszystkich przemierzana z Chrystusem. Jak wielkiej trzeba dojrzałości narzeczonych, by się na to świadomie zdecydować i od początku prosić o łaskę pomocy tego, który powiedział: beze mnie nic nie możecie uczynić.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jak wygląda małżeński krzyż? Ma on wiele odmian i składa się zwykle z wielu elementów. Odkrywanie wzajemnych niedoskonałości pociąga za sobą konieczność szlifowania własnych charakterów, docieranie się, a to boli. Relacje czasem bardzo trudne z teściami, zwłaszcza gdy przyjdzie razem z nimi mieszkać. Kłopoty z pracą lub bezrobociem, trudności mieszkaniowe, bieda, finanse, brak zdrowia, niezliczone problemy z dziećmi, praktycznie od chwili ich poczęcia aż do śmierci, różnice dotyczące życia religijnego. Wystarczy tej wyliczanki. Są dwa zasadnicze warunki, by ten wielowymiarowy krzyż dało się nieść bezpiecznie i szczęśliwie. Żywa wiara i wzajemna miłość małżonków. Tylko tyle, czy aż tyle? Wiara pozwala widzieć wszystkie wydarzenia życia we właściwym świetle i prawdziwej perspektywie. Wzajemna miłość daje małżonkom oparcie, motywację do przetrwania nawet najcięższych prób. Koniec związku małżeńskiego kryje w sobie zawsze te dwie przyczyny, nawet wtedy, gdy zainteresowani nie chcą się do tego uczciwie przyznać przed sobą i przed otoczeniem. Nie dziwię się, że wiele razy mężowi i żonie jest potrzebne potwierdzenie odpowiedzi na zasadnicze dla nich pytanie: czy ty mnie kochasz? Jaka szkoda, gdy sami z siebie nie chcą, nie umieją, nie widzą potrzeby, nie korzystają z mocy tego wyznania dyktowanego sercem: kocham cię. Ale też z drugiej strony, dlaczego wierzącej wspólnocie małżeńskiej tak trudno jest pójść do Jezusa z wszystkimi problemami, skoro On sam zapewnił i zaprosił: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pierwszy upadek, pierwsza sfera problemów w małżeństwie dotyczy dziedziny komunikacji wzajemnej. Charakterystyczne jest to, że gdy między mężem i żoną powstają jakieś napięcia i nieporozumienia, na ogół najczęściej przestają ze sobą rozmawiać. Tymczasem dialog stanowi wtedy jedyne skuteczne lekarstwo i metodę wyjścia z każdej opresji. Bywa i tak, że zamiast spokojnej, rzeczowej i serdecznej rozmowy na wszystkie istotne tematy, w ustach małżonków pojawiają się słowa obelżywe, raniące, odarte z miłości, pojawia się agresja wyrażana w krzyku. Czy umiesz rozmawiać ze swoją żoną, mężem, czyli mówić, ale i słuchać? Czy chcesz i umiesz sprawdzić, na ile we właściwy sposób swego współmałżonka rozumiesz? Bo może usłyszałeś tylko to, co chciałeś usłyszeć, a nie to, co ona naprawdę mówiła. Czy umiesz poczekać z podejmowaniem ważnych życiowo decyzji do momentu, w którym opadną emocje? Czy macie zwyczaj w określonym czasie zasiadać do małżeńskiego dialogu? Popatrzcie, warszawskiego smoka Bazyliszka zabił jego własny wzrok. Jak straszne byłoby małżeństwo, gdybyście się niczym od siebie nie różnili. Dlaczego w różnicy poglądów, temperamentów, wrażliwości, poziomów inteligencji, płci nie widzieć bogactwa i szansy na współpracę, rozwój, wzajemne dopełnianie się? Gniewajcie się, a nie grzeszcie, zapisał święty Paweł. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Może taki tekst trzeba umieścić w kuchni czy w pokoju, gdzie najczęściej przebywacie? Umiesz przyznać rację, ty zawsze nieomylny w swych sądach, mężczyzno? Umiesz przeprosić, przyznać się do błędu? Ty we wszystkim tak perfekcyjna?
O krwi woto, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka matkę swoją. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Oto pytanie, jakie stawia Kościół rodzicom, a przy chrzcie pyta, czy chcecie wychować je po katolicku, skoro już jesteście rodzicami? Najpierw przyjąć. W tej dziedzinie ludzkość zrobiła bardzo wiele, by nie przyjmować, aż strach wyliczać, jakie mamy możliwości w zakresie antykoncepcji. A co to księdza obchodzi? Słychać czasem agresywne pytanie. Owszem, obchodzi. Przecież przekazywanie nowego życia należy do podstawowego zadania małżeństwa obok zadania rozwijania wzajemnej miłości i zawierający katolickie związki ludzie na to się właśnie decydują. Ileż tu egoizmu, pychy, wyrachowania, małoduszności. Demografowie nie mają wątpliwości, że przyjdzie nam, całemu społeczeństwu, za taką krótkowzroczność w niedalekiej przyszłości zapłacić. Wychować po katolicku, czyli zaświadczyć własnym przykładem, pokazać w codziennym życiu, na czym polega wiara. Nikt tutaj rodziców nie zastąpi, choć wielu, przede wszystkim Kościół, chce ich w tym działaniu wspierać. Co ma począć dziecko, gdy inną naukę słyszy na religii, w katolickim przedszkolu, szkole czy świątyni, a inną we własnej rodzinie? Czy przyszło kiedyś rodzicom do głowy, dlaczego ich dzieci po pierwszej komunii świętej, po bierzmowaniu, po ukończeniu nauki w zakresie podstawowym odchodzą od Boga i Kościoła lub mają poważne kłopoty światopoglądowe? Jako rodzice chcielibyście, powołując się na czwarte przykazanie Boże, doznawać czci i szacunku od swoich dzieci. Dobrze, ale czy przykładem własnego życia zasłużyliście na to z ich strony? Ojcowie, pisze święty Paweł, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Czy wasz syn, córka będą mogli powiedzieć: chciałbym być taki jak mój ojciec, jak moja matka? Gdy czytamy w różnych sprawozdaniach, ile jest w rodzinach przemocy wobec dzieci, gdy policzymy, ilu ojców postawiło ponad wszystko alkohol albo uciekło w pracę, gdy wsłuchamy się w skargi dzieci, dla których nikt w domu nie ma czasu na rozmowę o ich problemach, jakże spodziewać się czci, szacunku i posłuszeństwa oraz nadziei na spokojną starość pośród własnych dzieci? Jest taka rzewna piosenka o rodzinnym domu: ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego, i choćbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Zaśpiewają tak kiedyś wasze dzieci o domu, który im stworzyliście mocą wiary i wzajemnej miłości?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W wielu rodzinach spotykamy jawną niesprawiedliwość, wręcz wyzysk, równouprawnienie, podział zadań domowych, wyrozumiałość. Jakże często żony, matki, babcie, teściowe mają tylko obowiązki, natomiast mężowie i dzieci same prawa. Żona: dział wychowania, szkolnictwa, żywienia, opieki zdrowotnej, zaopatrzenia, gospodarki mieszkaniowej, rozrywka, resort pralnictwa i czystości, hodowla kwiatów i zwierząt, przyjmowanie skarg i zażaleń, naprawianie złamanych serc i tysiąc innych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem domu. Mąż? O, ten ma na głowie cały świat. Z głową w gazecie lub przed telewizorem nasłuchuje o wojnach, przewrotach, kataklizmach, sporach politycznych. Że kran cieknie, że pralka nie działa. Jak się to ma wobec problemów makro? Że syn zaczął ćpać, a córka targnęła się na swoje życie? A czego im brakowało w domu? Przecież to dla nich tak haruje w świątek, piątek i niedzielę. Bracie, chcesz być jak ten Szymon z piątej stacji, którego trzeba było przymusić do czynienia dobra? Przypomnij sobie, póki jeszcze nie jest za późno, co to znaczy być mężem, ojcem, głową rodziny.
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.
Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Święty, 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 święty. Święta Weronika chce nas nauczyć wrażliwości i delikatności, zaczynając od najbardziej naturalnego środowiska, jakim jest rodzina. Tu akurat nie chodzi o rzeczy wielkie. Pierwsze słowa, jakimi się witacie w nowym dniu, podanie płaszcza żonie idącej do pracy, ciche zamykanie drzwi, niepalenie papierosów w mieszkaniu, umycie wanny po kąpieli, punktualność, uszanowanie czyjejś pracy, to owe szczegóły, od których zależy klimat domu. Zapomnienie daty ślubu, imienin, urodzin, zapomnienie o istnieniu kwiatów w zwykłe dni, odrzucenie serdecznych gestów, które były takie oczywiste w narzeczeństwie, to sposoby na powolne niszczenie miłości, na której wszystko miało być zbudowane. To grzech. Ile lat musi minąć od ślubu, by mieć należyte pojęcie o tym, na czym polega prawdziwa miłość? Przecież to coś znacznie więcej niż uczucie, piękne słówka, porywy zmysłów czy wspólnota interesów. Gdyby tak, zamiast w podejrzanych filmach i czasopismach na kartach Biblii szukać wzoru doskonałej miłości, za którą tęskni każde ludzkie serce, to sięgnęlibyśmy po hymn do miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian w 13 rozdziale, by się dowiedzieć, że miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, gniewem się nie unosi, nie jest bezwstydna, nie pamięta złego. Na szczęście miłości można się uczyć i trzeba się uczyć także w małżeństwie.
O krwi i woto, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Stacja siódma, drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Drugi upadek w małżeństwie to egoizm i egocentryzm. Przecież sprawa jest jasna. Mąż będzie szczęśliwy wtedy i tylko wtedy, gdy uszczęśliwi swoją żonę, a ona, gdy uszczęśliwi męża. Tymczasem ta prosta teoria jakże daleka bywa od życia. Ile potrzeba czasu i wysiłku, by zamiast panoszącego się straszliwego a, ja, mówić i myśleć ty, mówić i myśleć my. Pan Jezus uczy i życie to potwierdza, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A złota zasada Ewangelii brzmi: wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Jakież zatem świadectwo wystawia sobie ktoś, kto domaga się praw małżeńskich, bo to się jemu, jej należy. Nawet w pożyciu intymnym nie może być do pogodzenia z sumieniem szukanie samej przyjemności według zasady głoszącej, że cel uświęca środki. Skąd nerwice i frustracje? Dlaczego tak wielki procent kobiet używa środków uspokajających? Ktoś trafnie stwierdził: Pan Bóg przebacza zawsze, ludzie czasami, natura nigdy. Czy jeszcze mało nam dowodów na to, że przykazania Boże stoją na straży ludzkiego dobra i szczęścia?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Geniusz kobiety ma stanąć w służbie miłości małżeńskiej i macierzyńskiej. Bylebyś, proszę Pani, nie zdradziła tego swojego niepowtarzalnego charyzmatu. Bylebyś zaakceptowała swoją kobiecość i obroniła ją przed zniszczeniem. Czy warto ponad dziewictwo i macierzyństwo postawić kobiecy boks, podnoszenie ciężarów, podejrzane konkursy piękności czy dorównywanie mężczyźnie w tym, czego on także powinien się wstydzić? Pani też jest za, w cudzysłowie, małżeństwami, pożal się Boże, par homoseksualnych i nie widzi nic złego w tym, by dziecko miało zamiast ojca i matki dwie matki albo dwóch ojców? Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, mówi Pan Jezus, lecz biada człowiekowi, przez które dokonują się zgorszenia. Błogosławiony Jan Paweł II wołał podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, nawiedzając Gniezno: uczyńmy wszystko, aby w najwyższym poszanowaniu była kobieta na ziemi polskiej, a żeby w najwyższym poszanowaniu było macierzyństwo na ziemi polskiej. Uczyńmy wszystko, ażeby w najwyższym poszanowaniu było dziewictwo na ziemi polskiej. Gdy tego nie uczynimy, stracimy absolutnie wszyscy wszystko.
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.
Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Trzeci upadek w życiu małżeńskim i rodzinnym to odejście od Boga, zdrady, materializm najbardziej praktyczny, hedonizm, nałogi i uzależnienia. Skażenie środowiska rodzinnego jest w tych dziedzinach ogromne w ojczyźnie i praktycznie każdy z nas z tymi zjawiskami się spotkał. Dodajmy jeszcze rzecz oczywistą. Owe dramaty moralne rodziców najbardziej uderzają zawsze w dzieci. Trzeba prawdziwej miłości, by w takim doświadczeniu wytrwać i znaleźć sposoby ratunku. To tu jest miejsce na dar przebaczenia i pojednania oraz na oparcie dla tych, którzy o własnych siłach nie powstaną. Jeśli na przykład alkoholik nie znajdzie pomocy ze strony swej żony czy dzieci, jakże się spodziewać jego wyzwolenia? Ta pomoc to leczenie alkoholika, ale także podjęcie dobrowolnej abstynencji w duchu solidarności z nim walczącym o trzeźwość. Zauważmy zatem konieczność ascezy w życiu codziennym małżonków i rodziny. Chyba najlepiej widać to na przykładzie telewizji. Większość ludzi nie potrafi korzystać we właściwy sposób z tego dobrodziejstwa. Czy liczymy straty, jakie wynikają z braku umiejętności wybierania właściwych programów? Dotyczy to także oczywiście dorosłych i ograniczania czasu spędzonego przed ekranem. Zatrucie ducha, i to na własne życzenie, powoduje degradację duchową osoby, rodzin, społeczeństwa. Czy ktoś, kto nie potrafi sobie odmówić w żadnej dziedzinie rzeczy dozwolonej i dobrej, będzie w stanie zwyciężyć pokusy do rzeczy, spraw niedozwolonych i złych? I może jeszcze jedna myśl, zwłaszcza dla tych, którzy gotowi są oburzać się, gorszyć, sądzić, skazywać, potępiać. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień.
O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Stacja 10. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jaka więc jesteś naprawdę polska, śląska rodzino, moja rodzino? Czy dbasz tylko o pozory, o rzeczy zewnętrzne i doczesne, czy też budujesz na Chrystusie? Może w dniu waszego ślubu czytana była właśnie ta Ewangelia opowiadająca o dwóch sposobach budowania domu. Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. To nie jest łatwe, efektowne, modne, a nawet mile widziane. Ponętniejsze wydaje się zupełnie inne rozwiązanie, inne scenariusze życia. Mamy jednak rozum, który wątpliwości co do wyboru jednej z tych metod budowania nie pozostawia.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Tajemnica wierności małżeńskiej. Uczyć się jej trzeba, patrząc na Jezusa przybijanego do krzyża. Prowokowano go. Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. A on pozostał wierny miłości. Jaka szkoda, że nie obchodzicie uroczyście i gremialnie kolejnych rocznic zawarcia swojego małżeństwa. Przecież zwariowanemu także na tej płaszczyźnie światu potrzeba świadectwa, że możliwe jest dotrzymanie aż do śmierci przysięgi miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Jakie to ważne, by poświęcona małżeńska obrączka swoją złocistą, cichą obecnością wzywała do drobnych aktów wierności żonie, mężowi przez całe wasze życie.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Krzyż w Twojej rodzinie, w Waszym małżeństwie. Najpierw, żeby w ogóle był umieszczony na należnym mu miejscu. Taki znak jest nie tylko publicznym wyznaniem wiary i przyznaniem się do Niego, ale też stanowi niezbędną pomoc dla nas, grzesznych. Czasem jedno spojrzenie na krzyż wystarczy, by znaleźć wsparcie i nadzieję, by we właściwym świetle rozwiązywać życiowe problemy. Jakie to ważne, by na swojej piersi nosić krzyżyk czy medalik, by jak najczęściej czynić znak Krzyża Świętego na sobie w sposób świadomy, pełen wiary, nadziei i miłości. Ojcze, Matko, czy wasze dzieci widziały, jak znakiem krzyża rozpoczynacie krojenie nowego bochenka chleba? Jak tym znakiem rozpoczynacie posiłki, pracę, podróż? Jak się żegnacie wodą święconą, wychodząc z domu? Czy kreślicie znak Zbawiciela na czołach swoich dzieci? Pamiętacie, jak niewiele lat temu śpiewaliśmy z mocą w miejscach publicznych pieśń? Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, nie wyrwę go z sumienia, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat, morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Przecież to nie może być kwestia mody czy układów politycznych.
O krwi i wodo, która wyszła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zdjęcie ciała Pana Jezusa z krzyża kojarzę z pokoleniem ludzi starszych, którzy już dobiegają swych dni. Jakie mają oni miejsce w rodzinie? Na co mogą liczyć z Twojej strony? Boimy się starości, bo może ona oznaczać uzależnienie od innych, może budzić poczucie bezużyteczności prowadzące do utraty sensu życia, a gdy jeszcze dołączy się do tego kalectwo czy przewlekła choroba. Młodzi ludzie nie chcą mieszkać razem z rodzicami, tym bardziej z dziadkami, bo starzy mają swoje poglądy, bo się będą wtrącać do naszego życia. Owszem, przydadzą się, jeśli na wsi mają gospodarstwo i da się z niego mieszczuchowi coś wyciągnąć dla siebie. Owszem, interesująca jest ich renta czy emerytura, ale poza tym przecież my wszystko wiemy, umiemy i rozumiemy lepiej niż oni. A wasze dzieci uważnie i krytycznie na to wszystko patrzą. Pilnie się wszystkiego uczą i oddadzą wam z nawiązką.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja 14. Pan Jezus w grobie złożony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pogrzeb Jezusa. Ilu z grona naszych krewnych i bliskich ma już swoje groby? Pamiętacie o nich stale, czy tylko w Dniu Wszystkich Świętych? Był w polskich rodzinach zwyczaj, że imiona zmarłych przodków umieszczano na wolnych kartach Biblii, specjalnie na ten cel przeznaczonych. Znane nam wypominki, wyczytywane w listopadzie w świątyniach, mogą być znakomitym sposobem dla zachowania pamięci modlitewnej dla siebie i dla młodych pokoleń. Smutne, gdy nie potrafimy zamówić mszy świętej za zmarłych z rodziny i zgromadzić się na niej. Smutne, gdy już nie potrafimy zachować się podczas pogrzebów, a cmentarne pomniki stawiamy na swoją chwałę. Smutne, gdy nie przygotowujemy się na własną śmierć, która nastąpi na pewno. Pomyślcie proszę, gdyby teraz, w tej godzinie przyszło nam umrzeć, co odbierałoby wam spokój tego zasypiania w Panu? Te braki należałoby spisać, by stanowiły punkty konkretnego planu, który zapewni nieustanną gotowość do przejścia do domu Ojca.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Ponieważ do drogi krzyżowej przywiązana jest łaska odpustu zupełnego, dlatego też pomódlmy się teraz w intencjach, jakie Ojciec Święty wyznaczył, byśmy z tej łaski mogli skorzystać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. A dusze wiernych zmarłych, przez Boże miłosierdzie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Zakończmy drogę krzyżową modlitwą błogosławionego Jana Pawła II w intencji rodzin. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty, prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, by młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, umocniona łaską sakramentu małżeństwa, okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swoje posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteś życiem, prawdą i miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.